słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym.
Na początku tego fragmentu mamy takie zdanie: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Podczas mszy świętej słyszymy zawsze o grzechach świata. Na czym polega ta różnica w przypadku tego fragmentu?
No to jest taki zabieg stylistyczny, bardzo typowy dla Biblii, zresztą posługujemy się nim na co dzień, nawet sobie tego nie uświadamiając. On się nazywa po łacinie pars pro toto, to znaczy część za całość. Gdybym ja na przykład powiedział coś takiego: czego życzy sobie dzisiejszy człowiek? Dzisiejszy człowiek życzy sobie pokoju. Pokoju w Afryce, pokoju w Syrii, pokoju, gdy kładzie się spać w Europie. To pod tym pojęciem człowiek przecież nie jest jakaś jedna konkretna postać, tylko jest cała ludzkość, wszyscy ludzie. I tu mamy do czynienia z czymś identycznym. Dlatego bibliści mówią, że pod tym grzech świata chodzi o wszystkie grzechy, a niektórzy nawet twierdzą, że chodzi o imperium zła. Chrystus przychodzi, aby rozprawić się, że użyję mocnego słowa, z imperium zła. Tutaj też jest dosyć istotne to słowo gładzi. Jak sądzę, dla wielu ludzi dzisiaj już niezrozumiałe, co to znaczy gładzić grzech. Ja użyłem wcześniej słowa rozprawić się. Tutaj mamy greckie pojęcie airein, bardzo trudne do przetłumaczenia. Łacina to oddał jako tollit, dosłownie niesie, podnosi. W tym słowie airein greckim są dwa aspekty. Z jednej strony, że ktoś bierze to, że musi się wysilić, podnosi, dźwiga, a z drugiej strony odrzuca, rozprawia się, niszczy. I to jest właśnie to, po co przyszedł Jezus Chrystus, aby nas uwolnić z grzechu, ale to nie jest taka prosta sprawa, że on sobie tak odsunie. Dzisiaj niekiedy myślimy, niekiedy kierowani najszlachetniejszymi nawet pobudkami, myśląc o miłosierdziu Bożym, że dla Pana Boga grzech to takie nic. A tutaj jest powiedziane bardzo jasno, że grzech jest największym wrogiem Boga. I Chrystus przychodzi to zmienić.
Ksiądz powiedział tutaj o wszystkich grzechach świata, ale tak wiemy, że wszystko zaczęło się od grzechu pierworodnego. Wytłumaczmy naszym słuchaczom, na czym polegał grzech pierworodny, bo myślę, że wielu ma z tym problem.
Grzech pierworodny, inaczej mówiąc, grzech dziedziczny. To, że rodzice, powiedzmy, przekazują swoim dzieciom majątek, to nikogo nie dziwi. Ale z tego faktu, że jesteśmy ludźmi, również coś dziedziczymy. Dziedziczymy właśnie ową skłonność do popełniania zła, że tak powiem, taką wyrwę, która jest na naszej duszy, która sprawia, że jesteśmy skłonni do zła. Ten grzech jest nam przebaczany podczas sakramentu Chrztu Świętego, ale jego konsekwencje, że tak powiem, następstwa tej rany, która jest na sercu, niestety one się odzywają przez całe życie, stąd nasze zmaganie ze złem. No ktoś może powiedzieć, co takie małe dzieciątko, które się dopiero urodziło, co ono jest winne? Małe, niewinne, no takie piękne, dobre. I mówimy, a już jest grzeszne, to grzesznik leży w kołysce czy w łóżeczku. Tak, ale jeśli zostawimy to małe dzieciątko, piękne i sympatyczne, bez pracy, bez starania, żeby to zło w nim ciągle ograniczać, na czym się przecież skupia wychowanie, pomijając już całą sferę łaski, to z takiego człowieka może wyrosnąć zbrodniarz. To jest naturalny rozwój, dlatego z tym grzechem już u samego początku się też rozprawiamy, walczymy z nim i dlatego zachęcamy do chrztu dzieci. Żeby tego chrztu nie odkładać, tylko właśnie leczyć. No nie wyobrażam sobie rodziców, którzy dowiadują się, że ich dziecko jest chore na nieuleczalną chorobę i mówią, poczekamy, później terapia będzie coś więcej miała do zaoferowania, poczekamy. No tego się nie robi. Leczymy nawet prenatalnie, przecież lekarze podejmują działania na sercu czy na innych organach, żeby dziecko urodziło się jak najzdrowsze. To samo jest z naszą duszą. Leczymy jak najszybciej, łaską ogarniamy, żeby dzieci mogły się rozwijać i żeby były szlachetne w tym kierunku, żeby podążały.
Wracając do tego fragmentu Ewangelii, czy doświadczenie Jana Chrzciciela może być wzorem dla nas? Nie znał, a mimo wszystko zaświadczył o Jezusie?
Ha, to jest sprawa świadectwa w Biblii. To myślę, że nie jedna książka już na ten temat powstała. Trzeba sobie jedno uzmysłowić, że świadectwo to jest pojęcie sądowe. Ono się wzięło z sądu i do dzisiaj stajemy jako świadkowie jakichś wydarzeń, kiedy jesteśmy świadkami, kiedy coś widzieliśmy, słyszeliśmy, czyli mamy jakieś empiryczne poznanie. No i tutaj Jan nam nie pasuje do tego, bo on żadnego empirycznego poznania nie miał, ale jest jeszcze inne poznanie i tutaj naprawdę dotykamy samej istoty nauki kościelnej. Bo wielu ludzi obrusza się na to, czego uczy Kościół, mówiąc, że to nie daje się sprawdzić. No nie daje się eksperymentu zrobić z wieloma prawdami. Dlaczego Kościół twierdzi to, a nie to? Dlaczego na przykład nie dopuszcza nierozerwalności małżeństwa albo nie godzi się na związki gejowskie? Przecież tak by było łatwo to wszystko tak rozwiązać, ludzie byliby nam wdzięczni, a my trzymamy się jednej linii. Dlaczego? Bo jest jeszcze inna wiedza, przedziwna wiedza. Ją nazywamy za Pitagorejczykami ex auctoritate, to znaczy z autorytetu. Właśnie ci Pitagorejczycy w świecie pogan mówili, nie wszystko udowadniali. Ale ponieważ Pitagoras coś powiedział, jak to po grecku jest powiedziane, autos epha, on powiedział, nikt z tym już nie dyskutował. I poznanie, którego uczy Kościół, się opiera na objawieniu, na największym autorytecie, jaki mamy, na autorytecie Boga. I teraz jesteśmy przy Janie. Myślał pan, że sobie poszedłem już gdzieś od tego pytania. Jesteśmy z powrotem przy Janie. On nie prowadził eksperymentu, ale on miał poznanie Boga. I Bóg mu powiedział, tu Jan bardzo jasno stwierdza, co mu Bóg powiedział. Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego, to będzie on. To będzie on. I Jan to ogłosił. Dlatego nie możemy mówić, że on działał w jakiejś pustce, że on nie miał poznania. On nie znał Jezusa Chrystusa, ale poznanie Boga było u niego bardzo głębokie. Dlatego mógł zaświadczyć, złożyć świadectwo. Zresztą jego świadectwo jest najwspanialsze, bo tutaj znów, przepraszam za to żonglowanie językami, ale Greka z łaciną tutaj nam bardzo dużo pomaga, bo w świecie greckim to świadectwo, martyrein, świadczyć, to znaczy być świadkiem, ale w świecie rzymskim słowo martyr to znaczy męczennik. To samo słowo zatoczyło jakieś koło i nabrało nowego znaczenia. Kto składa Bogu dobre świadectwo? Ten, kto życie za niego oddaje. I to mamy u świętego Jana, który przypieczętował swoją własną krwią to, co ogłosił.
Tu już ksiądz wspomniał. Rozumiem, że fakt spoczywającego na nim Ducha Świętego świadczy o tym, że to świadectwo Jana pochodzi od Boga?
Spoczywającego na nim Ducha, myśli pan o Chrystusie Panu, tak? Mhm. Oczywiście. To jest to, co Jan usłyszał od Boga. Że ma taki znak. To jest bardzo proste do rozeznania. Jeżeli dzisiaj ludzie są na ogół dosyć wylewni, kiedy umawiają się na Facebooku albo szukają żony, męża na portalu, że tak powiem, randkowym, to swoje zdjęcia przesyłają. Ale jeszcze niedawno była taka sytuacja, że ludzie raczej byli bardziej dyskretni, pisali do siebie, już jako się tam zaznajomili, no i mieli się spotkać. No i chłopak pisał do dziewczyny, powiedzmy coś takiego, że będę w tej a tej restauracji o 18:00, będę ubrany w niebieską koszulę i będę miał dla ciebie róże. To jest ta sama sytuacja. Jan usłyszał od Boga, ten, nad którym ujrzysz, to będzie on. I to ogłosił.
Czyli być może, bo wspominał tutaj też ksiądz o tym, że nie mamy czasem tej wiedzy empirycznej, ale właśnie, jak my mamy świadczyć o tym, kogo nie znamy, nie widzieliśmy go, czy jednak nie ma gdzieś u nas pewnej wiedzy empirycznej, polegającej na tym, że czasami o coś prosimy, o jakiś znak od Boga, o znak z góry i nagle okazuje się, że w wydarzeniach, w ludziach, których spotykamy za chwilę po tej modlitwie, dostrzegamy te znaki. Czy to nie jest jakaś empiria?
To jest to, co nazywamy doświadczeniem Boga. Jesteśmy tutaj dosyć powściągliwi z doświadczeniem, tak? Bo doświadczenie bliskie jest kuszeniu Boga. Nie, że łatwo tutaj będziemy próbować albo mu coś wyrzucać, że nie zrobił, i bliskie jest magii. Bo na czym polega magia? Jak wykonasz jakieś czynności, to się stanie. Nie? Czyli, że Bóg jest zaczarowany, nie ma możliwości działania. Dlatego tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Mówimy o doświadczeniu i trzeba być zawsze bardzo pokornym z tym, czy doświadczenie nasze jest prawdziwe. Bo tu łatwo jest przekroczyć granice. Natomiast oczywiście coś takiego istnieje, ale to nie ma nic wspólnego z empirią. Właśnie to jest to, że Pan Bóg, to jest zaskakujące, ale też cudowne. Nigdy nie daje nam wiedzieć, że jest. Zawsze zostawia nam tę odrobinę wątpliwości, bo wiara jest kwestią wyboru naszego. To nie jest tak jak z nauką, że sprawdzimy, no tu nie ma dyskusji, nie? Że takie czy inne reakcje zachodzą w chemii, w fizyce czy w biologii. To jest po prostu działa właśnie magicznie, że tak robimy i się sprawdza. Jest doświadczenie. W religii tego nie ma. W religii zawsze zostawiamy Bogu ostatnie słowo. Mówimy to On. On jest pierwszy i to jest Jego wybór, czy On nam to udzieli, o co prosiliśmy, czy się ku nam skłoni, czy będzie nam życzliwy.
Skoro Bóg pozostawia zawsze tę odrobinę wątpliwości, to znaczy, że dobrze, jeśli gdzieś tam wierzę, mamy czasem momenty zwątpienia.
No, to jest cecha naszej ludzkiej natury. Myślę, że Pan Bóg się o to na nas na pewno nie gniewa, bo potwierdził to całym dziełem zbawczym, że czasami się zmagamy z prawdami wiary. Ale to jest to, co często też mówię do studentów, ale bądźmy konsekwentni, bo niektórzy zmagają się z prawdami wiary tylko do momentu ich zaprzeczenia i odchodzą. Nie, szukajmy. Szukajmy, jeżeli na kogoś przychodzą wielkie wątpliwości wiary, jakoś się miota z tymi prawdami, które są ogłaszane po kościołach, to nie znaczy, że trzeba się obruszyć i iść sobie, tylko trzeba zacząć studia z teologii. To jest ten moment. Trzeba szukać głębiej, trzeba znaleźć odpowiedzi nie takie powierzchowne, takie, co sobie przekazujemy na co dzień, tylko takie, jakie Kościół ma do zaproponowania, no, w tej głębszej warstwie.
A czy Jezus odpowiada na nasze oczekiwania, czy jawi się nam jako zupełnie ktoś inny?
Co znaczy jako zupełnie ktoś inny?
Niż nasze wyobrażenia o Nim.
Myślę, że Chrystus Pan wypełnia największe marzenia ludzkości. Właśnie myśmy tu zaczęli od tego grzechu, to nam może jakoś to umknęło w tej Ewangelii, ale jakbyśmy się nad tą sytuacją zastanowili, proszę zobaczyć, Żydzi kilkanaście wieków już kultywowali ofiarę z baranka, pamiętali o Mojżeszu, od kilkuset lat słyszeli od proroków, że przyjdzie Mesjasz. Czekali, a było coraz gorzej. Aż wreszcie wpadli pod panowanie rzymskie i wydawało im się, że wszystko się wali, że ich świat naprawdę nie ma przyszłości. I w tym momencie pojawiają się nawet różni pseudomesjasze. No sama Biblia nam mówi, że tam się pojawił ktoś tam, ale stłumiono rozruchy, jego zwolennicy się rozproszyli. I w tym momencie pojawia się Jan. I on pokazuje, oto on, to jest ten, na którego czekaliście, ale oni myśleli, że to tylko dla nich będzie, a okazuje się, że w Chrystusie spełnia się największe marzenie ludzkości. Bo jak jest to marzenie ludzkości? Ja myślę, że do dzisiaj ono trochę nam może odbiegło, wyszło z naszej mentalności, bo mamy doświadczenie Chrystusa Pana, ale właśnie w tym momencie, w całym świecie starożytnym, czego ludzie chcieli? Spotkać Boga w widzialnej postaci. Spotkać Boga, który daje się dotknąć, który mówi, który rozwiązuje problemy. Autentycznie to się dokonało. Nie ma nikogo innego, kto by wypełnił losy świata i kto by wypełnił pragnienia ludzkości tak jak Chrystus. Jeżeli sami tego nie doświadczamy, to znaczy, że jeszcze się z Nim nie spotkaliśmy. Bo ludzie, którzy spotykają Jezusa Chrystusa w różnych okolicznościach swego życia, można mnożyć przykłady, jak Pan ma czas, mogę kilka historii opowiedzieć. Ludzie, którzy spotykają Go raz w życiu nawet, nigdy później nie ma już u nich tego zaprzeczenia. Nawet jak zmagają się z wątpliwościami, to zawsze stają po stronie Boga. Nie ma nikogo innego, kto będzie naszą przyszłością. Dlatego nazywamy się chrześcijanami. Jeśli mogę tak jeszcze tutaj to podkreślić, bo dlaczego nazwano nas chrześcijanami? No po polsku to dlatego, że się chrzcimy, nie? Obchodziliśmy teraz wielką, piękną rocznicę, ale słowo Christianus to nie pochodzi od chrztu, tylko od Chrystusa. Christianus to znaczy ten od Chrystusa. W Antiochii tak nazwano uczniów, bo oni cały czas mieli imię Chrystusa na ustach. Chrystus to, Chrystus tamto, Chrystus uczy, Chrystus pomaga. Chrystus, Chrystus, Chrystus. Nie ma nikogo innego.
Ksiądz profesor Jarosław Nowaszczuk, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję bardzo.
Proszę uprzejmie.